Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
7,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Na początku audycji chciałbym sprostować, bo w rozmowie z panią Cornelią Pieper, konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, gdy mówiłem o podpisaniu porozumienia między Gdańskiem a Bremą, przekręciłem nazwisko ówczesnego prezydenta miasta Gdańska. Przepraszam, bo to Andrzej Kaznowski. To przepraszam i rozpoczynamy audycję Ludzie i Pieniądze. Goście Angelika Cieślowska, spółka Doraco. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiktor Kamiński, Krasa Krajowa Skok.
Dzień dobry
państwu. Robert Kowalczyk, Kreatywni w Biznesie.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznijmy od sprawy, która zaprząta moją głowę od kilku dni, gdy usłyszałem dyskusję o karakalach, gdy usłyszałem dyskusję o tym, jaki to jest polski zakład, które polskie zakłady będą pracowały. Nie chcę was pytać o śmigłowce i nie chciałbym was pytać o to, czy taki wybór, czy inny, tylko chciałbym was zapytać, jak dzisiaj we współczesnym świecie definiować coś, co nazywa się polską firmą? Czym jest polska firma? W jaki sposób spróbować rozpoznać, że to jest polska firma, a to nie jest polska firma. To jest kwestia kapitału, to jest kwestia siedziby w Polsce czy za granicą, gdzie on płaci podatki, czy zatrudnia polskich pracowników, czy może rozwija tutaj badania naukowe. W jaki sposób zdefiniować, co to jest polska firma? Może Wiktor Kamiński.
No z całą pewnością polski właściciel ulokowany w Polsce, korzystający z polskich technologii, prawda, i zatrudniający Polaków, no to byłby idealny wizerunek. Ja myślę, że w tym konkretnym przypadku trzeba patrzeć na to rzeczywiście, kto może płaci podatki w Polsce, kto zatrudnia, kto przynosi także technologię do Polski, kto rzeczywiście tą gospodarkę tutaj na miejscu w jakiś sposób napędza. No, myślę, że tutaj nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o firmy, które są polską własnością, ale które faktycznie działają na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki.
Mm-hmm. Robert Kowalczyk?
Propolsko, tak bym powiedział, tak? Patrząc na to, że cały czas mówi się o globalizacji, o tym, że żyjemy w świecie, gdzie to wszystko jest połączone i gospodarki i jakby właśnie przepływ informacji, technologii.
I kapitał często jest rozproszony.
Tak, dokładnie, więc nie żyjemy już w czasach, kiedy możemy mówić właśnie o takim wizji utopijnej, tak, że właśnie polska firma jest, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, wszystko, co że nawet
polski właściciel,
meble, wyposażenie musi być uprodukowane w Polsce, tak, no to już nie te czasy. I faktycznie jakby tutaj potwierdzając to, co pan powiedział, jest jakby ta świadomość, że to może być firma zagraniczna, ale ta świadomość takiego odpowiedzialności, powiedziałbym, tak jakby jak się mówi odpowiedzialności społecznej, tak odpowiedzialności trochę regionalnej. No nie wiem,
trochę mocniej tu powiedziała.
Angelika Cieślowska.
Jednak może firma zagraniczna to nie do końca.
Powiedzmy,
że kapitał, on przepływa sobie swobodnie, kapitał może inwestować w Polsce. Natomiast polska firma to jednak jest firma, która płaci podatki w Polsce zdecydowanie, zatrudnia polskich pracowników i to pracowników od najniższego do najwyższego szczebla, tak? I jest ta jednak polska racja stanu, może nie, ale jednak to polskie dobro jest najważniejsze, to znaczy rozwijamy nie tylko firmę, ale rozwijamy także, wpływamy na środowisko, na otoczenie, na lokalne otoczenie, więc ta polska firma to jest taka firma, która myśli nie tylko o tym, żeby jak najwięcej wyciągnąć z naszej gospodarki, ale także, żeby coś dać i zostawić, nie tylko w formie podatków, ale także w przyciąganiu tych nowych technologii, w rozwoju lokalnych społeczności i w budowaniu tej polskiej gospodarki, jednak polskiej.
Ja tylko chciałem dokończyć tą myśl, jakby dokładnie się z tym zgadzam, co pani mówi, tylko ten fakt jakby, żeby właśnie to, co pani powiedziała, że jeżeli firma w pełni świadomie jakby przyjeżdża tutaj nie po to, żeby nas wykorzystywać, mówiąc brutalnie.
Nie traktując nas kolonialnie.
Tak, dokładnie, kolonialnie, tylko czy to też mówię o takim trochę utopijnej wizji, ale z taką właśnie świadomością, że to może być firma z zewnątrz, która de facto zaangażuje się i wtedy też może mówić o tym, że jest Polska w jakimś stopniu, tak jak ktoś, kto o obywatelstwo się stara na przykład.
A płacenie podatków wystarczy w Polsce?
Nie, to za mało, zdecydowanie.
A dlaczego? Płaci podatki, znaczy inwestuje.
płaci podatki, ale też to oznacza, że no de facto ten podatek może zostać zapłacony też dowolnie, bo można, jeżeli by tylko tym kryterium...
Optymalizować koszty może, tak?
Oczywiście, że tak.
A jeszcze są zyski, zyski warto reinwestować.
Tak, nam zależy na inwestycjach, na rozwoju infrastruktury, na tworzeniu nowych miejsc pracy, na tym, żeby polskie rodziny zyskiwały na takich inwestycjach, i myślę, że to o to chodzi. No w przypadku, o którym poruszył pan redaktor, no to jest kwestia...
Nie chcę tutaj rozstrzygać, tak? Czy Świdnik, czy Mielec, tak? Czy te zakłady w Łodzi, bo to nie o to chodzi, bo mogę odnieść się niekoniecznie do śmigłowców, mogę odnieść się chociażby, nie wiem, do aplikacji Pola, tak? Bardzo, jeszcze parę miesięcy temu bardzo, bardzo głośno o tym rozmawialiśmy, która identyfikuje produkty, czy to jest polska firma, i tam jest kilka kryteriów, tak? No, chciałem właśnie zapytać was o te kryteria, którymi należy się kierować, oceniając, czy coś jest polskie, czy coś nie jest polskie, czy ta Polska jest firmą, czy ta firma jest polską firmą, czy nie jest polską, czy jest dobra dla naszej gospodarki, czy neutralna dla naszej gospodarki. To także takie pytanie.
Powinna rozwijać, zdecydowanie. Powinna rozwijać naszą gospodarkę. To polska firma to jest, tak mi się wydaje, to jest także taka firma, która nie jest tu na chwilę. Na chwilę, czy nie jest tu na 5, na 10 lat, kiedy na przykład jesteśmy jako polska gospodarka w dobrej fazie absorpcji środków unijnych i warto z tego skorzystać i wytransferować część tych zarobionych pieniędzy do swojej matki gdzieś. Czy to jest Hiszpania, bo wiemy, że Hiszpanie mocno tutaj weszli przynajmniej na rynek budowlany. Czy to jest Francja, czy to są Niemcy. Więc polska firma to jednak jest taka firma, która jest tutaj na dłużej, która zostaje, która reinwestuje, która rozwija nie tylko siebie, nie tylko płaci podatki, ale tak jak mówię, rozwija też społeczność, jest zobowiązania społeczne.
A nie macie poczucia,
społecznie,
że my za bardzo troszczymy się o te zagraniczne firmy, za mało polskie? To jest kontrowersyjne.
Ale zdecydowanie. Wystarczy
pytanie, że my się cieszymy, że przychodzą do nas firmy zagraniczne, które wynajmują powierzchnie biurowe, tak, które tak jak tutaj pani Angelika powiedziała, że być może za parę lat, nie wiem, przeniosło się do innego kraju i tam będą robić biznes i nic tutaj ich nie zatrzyma.
Ja obserwuję, jako firma budowlana, wiadomo, że Toraco jest głównie generalnym wykonawcą, ale obserwujemy rynek budowlany i prawo zamówień publicznych, które się zmienia dość często. Niestety polskie prawo zamówień publicznych w żaden sposób do tej pory nie premiowało polskiego kapitału i polskim firmom było ciężko konkurować z dużymi koncernami zagranicznymi i jak spojrzymy dzisiaj na rynek budowlany, no to tych polskich firm jest bardzo mało.
Ale użyła pani czasu przeszłego. Ja zapytam, czy to jest czas przeszły, czy także czas teraźniejszy, w sensie niepremiowania polskich firm.
No nadal
firm,
nie ma premiowania, jeśli chodzi o tym zamówienia
publiczne. Za moment po krótkiej przerwie. Audycja Ludzie i Pieniądze, Robert Kowalczyk, Kreatywni w Biznesie, Wiktor Kamiński, Krasa Krajowa Skoki, Angelika Cieślowska, spółka Doroko. A pani Angelika w poprzedniej części mówiła i użyła czasu przeszłego, że prawo zamówień publicznych nie promowało polskich firm. No więc pytam, czy to jest czas przeszły, czy także czas teraźniejszy, pani Angeliko?
Niestety, także czas teraźniejszy. Ja nie widzę takich zapisów, które... Oczywiście rozumiem, że jest prawo unijne,
które na to podobno nie pozwala.
Które na to podobno nie pozwala, ale zobaczmy, jakie są doświadczenia w Hiszpanii.
A podobno kilka lat temu pozwalało, wie pani, znaczy to prawo unijne. I dzięki temu wyrosły w pani branży chociażby wielkie hiszpańskie firmy budowlane, które Hiszpania, gdy dostawała pieniądze unijne, preferowała swoje firmy i mamy w tej chwili, że na polskim rynku konkurują silne, z polskimi firmami, silne hiszpańskie korporacje budowlane.
Hiszpańskie, niemieckie i francuskie. Mm-hmm. Tak, mamy taką trójkę.
Na rynku finansowym zresztą mamy podobną sytuację, bo przecież ogromna większość, czy to rynku bankowego, czy ubezpieczeniowego, no to są jednak firmy zagraniczne. Mm-hmm.
Ale dlaczego? Bo co, bo prawo zamówień publicznych? Nie, to już nie ma
nic. Dlatego, że przede wszystkim cały rynek praktycznie oddano kiedyś w ręce firm zagranicznych. One mając dużo większe możliwości kapitałowe, były w stanie ten rynek zdominować. To trwa po dziś dzień, teraz mówi się o częściowo repolonizacji, jeśli mówimy tutaj o polskich firmach, mówi się o repolonizacji tego rynku, tak aby doprowadzić do jakiejś zdrowej relacji pomiędzy kapitałem zewnętrznym a kapitałem, a własnością krajową, gdzie w Niemczech na przykład te stosunki własnościowe są dokładnie odwrotne proporcjonalnie niż w Polsce, więc myślę, że...
A zmienia się coś, pana zdaniem?
No myślę, że będzie się zmieniać. Słyszymy o tym, że część inwestorów, jednak mając problemy w swoich własnych krajach, będzie sprzedawać. Mhm. Będzie sprzedawać. No i teraz pytanie, czy na polskim rynku, czy polski rynek jest na tyle chłonny, żeby wygenerować kapitał w celu no, chociażby częściowego objęcia przejęcia takich firm.
Ja poprzednią część audycji rozpocząłem od tych karakali, tak? Gdy zapytałem, czym jest polska firma, żebyście państwo zdefiniowali, to teraz po tym, co powiedziała pani Angelika, co powiedział pan Wiktor, też odwołam się do sytuacji związanej z karakalami, cały czas nie mówiąc o karakalach, nie mówiąc o helikopterach. Nie, czy zwróciliście państwo uwagę na reakcję francuskiego rządu po tym, kiedy ogłoszono, że nie będzie karakali? W jaki sposób zachował się choćby prezydent Hollande, prezydent Francji? Przełożył swoją wizytę. Wiele osób mówiło z takim, ale jak, przecież to tak nie można. Takim... A ja powiedziałem wówczas, że ja uważam, że prezydent Hollande zachował się bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo to świadczy o czym? Że on dba o interes swojej gospodarki. Że na najwyższych szczytach władzy francuskiej myśli się o tym, żeby wspomóc przedsiębiorstwa francuskie.
To jest bardzo ryzykowna teza.
Nie, to nie jest ryzykowne. Ja bym oczekiwał od naszego rządu, od naszego prezydenta bardzo podobnych zachowań przy wspieraniu polskich przedsiębiorców za granicą.
No ale nasz rząd się krytykuje w momencie, kiedy wypowiada się właśnie w obronie własności polskiej, w obronie polskich przedsiębiorstw, kiedy próbuje właśnie jednak tej polskiej racji stanu bronić.
Robert Kowalczyk. Panie Robercie.
Znaczy właśnie, to jest bardzo temat, który jest bardzo kontrowersyjny, prawda?
Tak. Dlaczego? Bym
nawet powiedział. Znaczy, może nie kontrowersyjny, ale z jednej strony tu się zgadzam, tak, że z tą tezą, że...
Że absolutnie racjonalne zachowanie prezydenta Francji.
Znaczy racjonalne.
Myślę,
że
racjonalne.
Trzeba być, tak.
Oczywiście, że racjonalne, ale nie u nas.
Robert Kowalczyk.
Znaczy, no właśnie, to chciałem dokończyć tą samą myślą, że dlaczego jakby w momencie, kiedy rząd staje, tak, w jakiś sposób swoją postawę w obronie, tak, i to jest wtedy na plus i wszyscy przyklaskują, a u nas troszeczkę nieważne, czy która to jest strona polityczna, zawsze jednak jest taki...
No dlaczego tak jest? No, niech pan odpowie na swoje własne pytanie, dlaczego tak jest?
Dlaczego tak jest? To jest tak naprawdę ciężko jest mi odpowiedzieć z tego względu, że znaczy mi się wydaje, że to jest jakiś charakter taki społeczeństwa i nasze przyzwyczajenie do tego, żeby w jakiś sposób ten podział, który mamy tak naprawdę, że zawsze jest duża grupa, która ma za zadanie, nieważne co, zawsze mówić, że jest B. Zamiast przy takich sprawach międzynarodowych, które są super ważne dla całego kraju, dla gospodarki, dla nas, stanąć tak ramię w ramię i być solidarnym tutaj. Mm-hmm.
Angelika Cieślowska, pani Angeliko.
Ja myślę, że problem jest trochę głębszy jeszcze, związany z złym postrzeganiem relacji między biznesem a polityką. I wszyscy doszukują się w tych relacjach drugiego dna, a tak naprawdę przecież biznes kreuje podatki, duże podatki. Ludzie, którzy pracują w tym biznesie, też kreują podatki i oczekują czegoś w zamian. I to coś w zamian to jest właśnie to ramię w ramię. To znaczy, że moje interesy, czy w sporach, czy w promowaniu, będą też reprezentowane przez polski rząd,
przez polskie władze.
Czy polskie władze. I czy my się kiedyś dopracujemy? No marzy mi się taka sytuacja, kiedy naprawdę najwyższy urzędnik państwowy, czy to będzie minister, czy to będzie nawet prezydent, stanie za dużym przedsiębiorstwem, niekoniecznie państwowym, wręcz przeciwnie, i będzie bronił jego interesów. Tylko co na to powie społeczeństwo, co na to powiedzą agencje?
Przyklaśnie.
No nie, no właśnie.
Tylko
nie.
Trzeba to odpowiednio sprzedać. Przepraszam za sformułowanie sprzedać, ale to także trzeba odpowiednio sprzedać PR-owo, ale także uświadomić i politykom, i społeczeństwu, że to jest nasz wspólny interes.
Edukować w jakiś sposób, informować. Tak?
Także to nie chodzi o...
Nie chodzi o ciemne, tak, szemrane interesy.
Oczywiście.
Tak, tylko że chodzi o polską rację stanu. To sformułowanie użyła pani Angelika. Przed nami skrót wiadomości i za chwilę o budownictwie mówić będziemy i o rynku pracy także sporo. Audycja Ludzie i Pieniądze. Goście Angelika Cieślowska, spółka Dorako, Wiktor Kamiński, Krasa Krajowa, Skok, Robert Kowalczyk, Kreatywni w Biznesie. I teraz temat, który rozpocznie komentować pani Angelika Cieślowska. Polskie budownictwo jest zagrożone dwuletnią dekoniunkturą. Czytam na portalu wnp.pl. Bardzo chciałbym wierzyć w to, że w 2017 roku produkcja budowlano-montażowa wróci na dodatni poziom. Jednak obecnie nic na to nie wskazuje, podkreślił w rozmowie z portalem WNP Rafał Bałdys, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców. Zastrzegł, że jeśli nawet większość przetargów zostanie odblokowana, a także dojdzie do przyspieszenia w postępowaniach PKP PLK, to pierwsze umowy będą mogły być zawarte dopiero na początku 2017 roku. Czyli większość tych projektów jest realizowana w formule projektu i buduj, to oznacza, że roboty budowlane zaczną się półtora roku później, tak? Dlatego odblokowane obecnie przetargi zaczną pozytywnie oddziaływać na produkcję budowlaną, montażową dopiero około połowy 2018 roku. To macie chude lata.
Niestety,
jako branża.
Niestety takie są prognozy i tutaj nie pomoże dobra koniunktura na rynku deweloperskim, bo nie wszystkie firmy mogą przesunąć ten swój potencjał na rynek deweloperski. On zresztą nie jest aż tak głęboki. Zobaczymy, jak jeszcze na ten rynek wpłynie ogłoszony
program Mieszkanie Plus.
Mieszkanie Plus. Niestety tak, spodziewamy się, że te lata najbliższe będą trudne. Znowu spodziewamy się bardzo niskich cen w zamówieniach publicznych. Najgorsze jest to, że tych zamówień jest bardzo mało. Drugim takim...
Jest mało, bo jeszcze nie ruszyły te programy unijne. Nie ma tych pieniędzy unijnych.
Też, to prawda. Ponieważ one dotyczą głównie rynku infrastrukturalnego, to umówmy się, no, budownictwo to nie jest tylko rynek infrastrukturalny.
Tak.
Jest jeszcze tak zwane budownictwo kubaturowe. Tutaj ostatnie lata były całkiem niezłe. I obserwowaliśmy duży wzrost i poprawę w tej branży. Też problemem w branży są zatory płatnicze, które są coraz znowu powracają na rynek i powodują, że nie wszystkie firmy, zwłaszcza te firmy małe, wytrzymują tą konkurencję i wytrzymują brak tej gotówki w obiegu. Więc faktycznie najbliższe dwa lata spodziewamy się, że będą trudne. Czekamy oczywiście na uruchomienie tych projektów. No, jeśli chodzi o Dorako, to my nie budujemy ani
infrastrukturalnie.
Ani dużych autostrad, ani dużych trakcji.
Dlatego mówimy o branży.
Ale to zastanówmy się, bo mówimy, że ruszą projekty infrastrukturalne, no to ruszą drogowe i kolejowe, ale budownictwo to trochę więcej.
Budownictwo. Za chwilę porozmawiamy. W takim razie za chwilę zapytam o Mieszkanie Plus, bo to ma ruszyć i to będzie duży ruch. Ale na razie Wiktor Kamiński z kwestią infrastrukturalną.
No myślę, że tutaj mamy, niestety ta branża nie podlega takim normalnym cyklom koniunkturalnym, które by wynikały z normalnej
sytuacji
podaży popytu. Tak, tutaj rzeczywiście, tak jak słusznie pani zauważyła, no zależymy w dużej mierze od finansowania wynikającego z programów unijnych. I teraz, ponieważ w latach 2012-13 nastąpiło trochę spowolnienie, te programy były opóźnione, one kończą właściwie, jak rozumiem, swój byt. Nowe programy mogą ruszyć dopiero, też ruszą z pewnym opóźnieniem.
To jest inercja.
Tak, jest pewna inercja. Rzeczywiście jest tak, o czym, tak jak pan cytował wypowiedź prasową, że ten proces projektowania wraz z całą całym uzyskiwaniem, prawda, zgód, pozwoleń, tych załatwień formalności może trwać nawet kilkanaście miesięcy. W związku z tym, tak niestety będzie wyglądać ten rynek. A trzeba pamiętać, że to jest przecież cały, jakby powiedzieć, łańcuch pokarmowy firm, które
tym bardziej
rzeczywiście nie przestawią się z dnia na dzień na zupełnie inną produkcję, tylko dlatego, że te budowy się opóźnią. Natomiast wartość zwłaszcza inwestycji kolejowych zapowiada się bardzo atrakcyjnie i jeśli one zostaną faktycznie skonsumowane, to jest to bardzo, bardzo ciekawy rynek. Tylko pytanie, czy zmieścimy się w tej perspektywie budżetowej z realizacją wszystkich tych inwestycji właśnie z powodu tych opóźnień. No i to myślę, że jest tak naprawdę problemem.
Robert Kowalczyk jeszcze.
Pytanie jeszcze trochę do pani Angeliki. Czy przed pani branża, tak, firma, którą pani reprezentuje, czy przygotowała się, patrząc z perspektywy że parę lat wstecz, na taki obrót sytuacji, gdyż nie, wydaje mi się, że to w jakiś sposób było prognozowane, tak, przewidywalne i czy istnieje, tak, jakiś program, który pozwoli jakby przeczekać trochę ten etap, tak, do rozpoczęcia, tak, realizacji inwestycji, które są w trybie, tak, projektu i wykonaj, nie mówiąc jeszcze o całym procesie przetargów. I czy zakładam też, że te inne firmy też z tej branży mają taki sam problem teraz, przed którym stoicie.
Bo może dojść do sytuacji takiej, że rzeczywiście te lata chude spowodują to, że część firm pozamyka albo przynajmniej zredukuje swój potencjał, a gdy przyjdzie nowy zastrzyk środków na inwestycje, uruchomienie mocy produkcyjnych czy mocy inwestycyjnych będzie trudne i znowu będziemy mieć problem taki, że polskie firmy będą niekonkurencyjne wobec, nie wiem, firm zagranicznych, być może tak się zdarzyć.
No to jest w zasadzie pewne, bo jeżeli mówimy o inwestycjach kolejowych, to też mówimy o tym, że trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Ten sprzęt to są olbrzymie wydatki inwestycyjne. Niestety nie ma takiej gwarancji, że jeżeli się zainwestuje w ten park maszynowy, duży park maszynowy, bo to naprawdę są zupełnie inne wydatki, to nie ma pewności, że te zlecenia zostaną pozyskane, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, może być polityka walki cenowej z dużymi graczami
zagranicznymi,
europejskimi. Więc ta bariera wejścia na rynek kolejowy, zamówień rynku kolejowego jest duża dla firm. Nawet dla firm zamożnych. Kolejna sprawa to jest jeszcze taka, że budownictwo jest dość prostym biznesem. Umówmy się, że tak naprawdę on jest oparty głównie przede wszystkim na pracownikach. Więc jeżeli mówimy o tym, jak się firmy będą przygotowywały, no to głównie będą redukowały zatrudnienie. To w budownictwie
przeczekać jest, ten okres.
Oczywiście, to jest podstawowy koszt. Oczywiście dochodzą koszty sprzętu, ale no powiedzmy, że ten sprzęt po prostu będzie stał nieużytkowany, ale pracownicy trzeba się liczyć z tym, z takim ryzykiem, że może być redukcja. Natomiast dzisiaj ja bym aż tak czarno nie rysowała. Zobaczymy jeszcze, jaki jest optymizm na rynku finansowym, bo ten rynek jednak bardzo mocno przekłada się na nowe inwestycje, nie z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, tylko wszystkich inwestycji prywatnych. Czyli mówimy o biurach, o parkach technologicznych, mówimy o magazynach, więc ten rynek jeszcze cały czas jest całkiem niezły. No i oczywiście budownictwo mieszkaniowe, które naprawdę ratuje ten rynek budowlany. Więc odpowiadając tu na pytanie, chyba najlepszym rozwiązaniem przeciwdziałającym tej koniunkturze związanej z absorpcją środków unijnych i uruchamianiem kolejnych projektów jest bycie elastycznym na tym rynku budowlanym. To znaczy, że trzeba umieć robić różne rzeczy. Jak idą projekty związane z ochroną środowiska, to robimy ochronę środowiska. Jak idą projekty związane z infrastrukturą morską, robimy infrastrukturę morską. Jak drogową. No nie jest to łatwe. Naprawdę nie jest to łatwe.
Drogowa wygląda całkiem nieźle. Jak się jedzie siódemką do Warszawy, to tam praca wre, aż się pali w rękach.
Ruszyło kilka projektów, tak.
To jest
prawda,
siódemka,
to
ja ostatnio jechałem i siódemką, i ósemką. To naprawdę sporo tych robót drogowych.
Ale możliwości są większe branży. To też wiem
pewno,
od kolegów.
To na pewno. I także to, o czym rozmawialiśmy przed audycją, to znaczy w tym sensie, że widać także po budżetach samorządów. Ta próba zrównoważenia budżetu samorządów jest kosztem wielu inwestycji infrastrukturalnych. Samorządy widać wyraźnie, że czekają na kolejne transze środków unijnych, żeby mieć możliwość wkładu własnego, bo to wkład własny jest wymagany. No głupie by były, gdyby same w tej chwili inwestowały, nie czekając na środki unijne. Pan Wiktor kręci głową, co? Głupie by były?
No tak, znaczy na pewno droższe dla nich jest finansowanie z kredytem, tak, czy finansowanie poprzez emisję
obligacji
papierów, tak, takich czy innych obligacji komunalnych. I też to mówimy o zupełnie innych środkach, bo zdolność kredytowa gminy, no umówmy się też, no zazwyczaj nie jest taka, żeby, prawda, była w stanie sfinansować coś poza jakąś lokalną drogą, chodnikami, prawda, czy jakimiś remontami, czy jakimiś doraźnymi remontami. Więc tutaj rzeczywiście te środki pomocowe, te środki unijne są istotne i dobrze, że gminy przygotowały się od strony finansowej, że gromadzą wkład własny, że mają już doświadczenie w absorpcji tych środków, mają często już plany zagospodarowania.
Przynajmniej większość samorządów.
Proszę zobaczyć, że tutaj funkcjonują już budżety obywatelskie, funkcjonuje wiele różnych instrumentów, które w ostatecznym rozrachunku spowodują, że no jakiś ruch na tym rynku
to
też
to nie jest ta
będzie.
Skala, panie Wiktorze, to chyba nie jest ta skala.
Wszystko razem się, trzeba pamiętać, że to się wszystko razem musi złożyć w jedną całość. My mówimy i o inwestycjach rzeczywiście stricte lokalnych, małych, i o inwestycjach infrastrukturalnych na skalę ponadregionalną. Jedno i drugie musi znaleźć finansowanie, jedno i drugie musi się rozwijać w sposób zrównoważony. Tutaj jeśli mówimy o gospodarce jako całości, to trzeba patrzeć właśnie w skali makro i widzieć zarówno te mniejsze, jak i projekty, jak i te ogólnokrajowe.
A chciałbym zapytać także państwa o plajty firm, bo czytam w InPoland, że plajtuje niemal dwukrotnie więcej firm niż w roku ubiegłym. Inni przedsiębiorcy na gwałt szukają oszczędności. Fala ponoć przybrała na sile latem, mniej więcej 3 miesiące temu. Tylko we wrześniu opublikowano informację o upadłości 86 polskich firm, a to niemal dwukrotnie więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. Wydaje się 86 do 47, cóż to za skala, tak? To nie jest żadna wielka skala, ale problemy dotykają przede wszystkim rynku handlu hurtowego, usług, ale też ostatnio budownictwa. Wkrótce zapewne transportu. Ja zawsze będę podkreślał, że transport to jest ten taki wskaźnik, papierek lakmusowy, który pokazuje, czy gospodarka się rozwija, czy się zwija, bo tam najszybciej widać to, czy jest co przewieźć, czy nie ma czego przewozić. I w konsekwencji rynek usług jak dotąd był w stanie funkcjonować dzięki relatywnie niskim kosztom pracy, a sytuacja na rynku pracy powoduje, że będą musiały rosnąć płace, żeby zatrzymać pracownika i zwyżka sprawi, że w górę pójdą ceny. Ta wyspa szczęśliwości, budownictwo, dobra pasta o kilku lat prawdopodobnie właśnie dobiega końca. Znaczna część klientów może zacząć rezygnować z drogich usług. To trochę źle wygląda, panie Robercie, z pana perspektywy kreatywnych w biznesie. Jak wygląda ta sytuacja na rynku pracy?
Znaczy, tak, jakby z mojego jakby bezpośrednio podwórka, czyli w branży kreatywnej, czyli osób, które jakby wkładają coś ekstra, tak, do biznesu, tak naprawdę jakoś tego nie odczuwam i nie widzę z tego względu, że to jest stosunkowo wyspecjalizowana, tak powiem, branża, którą tam reprezentuję, ale trzeba zastanowić się nad aspektem właśnie globalnie, tak? W momencie, kiedy mamy tutaj spowolnienie finansowania tak unijnego, to jednak tak naprawdę patrząc na dotacje też właśnie sektora MŚP, który de facto je reprezentuje i na to, że te pieniądze nagle gdzieś przestały płynąć, czy tutaj widzimy odbicie w zasadzie w każdej branży, nie tylko w tych dużych...
Jak to się odbija?
No właśnie tym efektem, tak? Zamykania przedsiębiorstw i...
Szukania oszczędności.
Tak, szukania oszczędności. I to zaczyna się ten proces, który teraz będzie trwał przez parę lat, aż po prostu te programy powstaną i zaczną być wdrażane i realizowane. Taka jest moja opinia.
Mm-hmm. Pan Wiktor?
Wydaje mi się, że to jest bardziej złożona kwestia, bo rzeczywiście... Widać, że zwiększanie podaży poprzez takie podaży pieniądza, tak, poprzez takie projekty jak 500+, owszem, no może wpłynąć na konsumpcję, ale sama konsumpcja nie napędzi gospodarki wystarczająco, żeby utrzymać te firmy, o których pan redaktor wspomniał. One, myślę, że rzeczywiście...
Ale wydaje się, że to jest szansa dla usług.
Jest.
Dla rozwoju
tutaj,
usług.
Tu jest szansa dla usług, może nie tych najdroższych, bo zwróćmy uwagę, w jakim kierunku przecież idzie ten strumień pieniądza, tak? Ale gdzieś rzeczywiście na tym średnim rynku z pewnością ten popyt rośnie. Być może, że takim trochę ubocznym efektem tego jest trochę zwiększenie wymagań ze strony pracowników, jeśli chodzi o wynagrodzenia. No bo w tym momencie, jeśli rodzina jest tam w jakiś sposób dofinansowana przez państwo, to opłaca się bardziej iść do pracy w momencie, kiedy zarobię już nie 2, tylko 2,5, tak? Czy prawda? Czy
presja na pracodawcę
może być tutaj pewna presja na pracodawcę. To może być taki trochę uboczny efekt takich programów, ale rzeczywiście opóźnienie w tych inwestycjach infrastrukturalnych, no jakiś efekt też na tym rynku przynosi. Jeśli chodzi o mniejsze polskie firmy handlowe czy hurtownie, to one padają też trochę jakby ofiarą konkurencji pomiędzy wielkimi sieciami handlowymi, które no, walczą też cenowo. Z drugiej strony marże hurtowników są bardzo niewielkie i utrzymanie się na tym rynku, zwłaszcza przy zatorach płatniczych, o których tutaj też już wspomniano, naprawdę mogą taki efekt wywoływać.
A mówi pan o usługach tradycyjnych. Tak. Myśląc o usługach tradycyjnych, to co reprezentuje tak. Robert Kowalczyk, nie są te usługi tradycyjne. Oni mają szansę, wbrew tej dekoniunkturze w pieniądzach unijnych, naprawdę jeszcze odnieść wielki sukces.
No i branża nowych technologii, wbrew pozorom, jest taką, która może się odbić i może bardzo skorzystać, no chociażby też dlatego, że to jest jeden z priorytetów obecnego rządu, czyli gospodarka, czyli cyfryzacja i rozwój zarówno infrastruktury w tym kierunku, jak i w ogóle przeniesienie części gospodarki, części administracji do tej sfery tak zwanej nowej ekonomii, czyli internet, cyfryzacja.
Ale tu czekamy na konkrety, rozwijki. Prawda, panie Robercie? Czekamy na konkrety, jak to będzie się działo, ile to będzie pieniędzy i w jaki sposób to będzie wdrażane.
No, dokładnie. No, mówiąc tutaj o tej cyfryzacji, tak jak właśnie pan Wiktor powiedział, no to jedynie co to możemy czekać dalej.
Możemy na razie klaskać, mówić świetny pomysł, tylko zobaczmy jak to zostanie zrealizowane.
Na historię wiele takich było też zapowiedzi i prób też wdrożeniowych, które niestety skończyły się fiaskiem, więc...
A to może nie wymieniajmy, bo to lista naszych porażek cyfryzacyjnych byłaby rzeczywiście bardzo długo. Pani Angeliko, jeszcze na zakończenie, bo w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest napisane, że Mieszkanie Plus bije w deweloperach. Rząd rozpoczął wczoraj swój sztandarowy program Mieszkanie Plus. Spółka BGK Nieruchomości realizująca jego pilotaż podpisała 17 listów intencyjnych z samorządami. U nas m.in. w Starogardzie i w Pelplinie. I podobno deweloperzy obawiają się wykluczenia z programu. Państwo chce budować lokale przez jednego narodowego operatora, dla którego szykowana jest specjalna ścieżka realizacji inwestycji, znacznie łatwiejsza niż dla prywatnych podmiotów. To jest tak, że wy jako deweloperzy obawiacie się programu 500+.
Ja myślę, że te...
Mieszkanie plus. Przepraszam, Mieszkanie Plus.
Okej. Mhm. Że te obawy są zbyt wczesne. Bo jeszcze do końca nie znane były mechanizmy, jak ten program ma być wdrażany. Jeśli chodzi o deweloperów, to większość jednak deweloperów skoncentrowana jest na tak zwanym rynku średnim, średnim plus i premium. W związku z tym ten rynek, który ma być rozwijany w projekcie Mieszkanie Plus.
Tanich czynszowych mieszkań.
To jest inny odbiorca. To raczej jest odbiorca, który nie ma zdolności kredytowej i raczej nie sięgnie po mieszkanie. Natomiast to, co budzi moje zaniepokojenie, to jest sposób zarządzania tym projektem. To znaczy, jakie te mieszkania powstaną, jaka to będzie substancja, jak ona będzie zarządzana, jak będzie się dbało o te mieszkania, jaką motywację będą mieli mieszkańcy, kto tam będzie mieszkał, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, budując jakieś enklawy. Ludzi, którzy będą wykluczeni ze społeczeństwa, będą mieszkali na obrzeżach, bo tak się prezentuje na razie ten program, także to będą tanie grunty na obrzeżach miast i będą tam mieszkali ludzie, których nie stać na zakup mieszkania. Ja się bardziej tego obawiam, takiego socjologicznego efektu, jaki może się pojawić. Czy ktoś o tym myśli? Czy ktoś myśli o tym, jak zarządzać tym całym majątkiem, który powstanie?
No i oczywiście... To jest rzeczywiście ciekawy problem, o którym będziemy pewnie mówić w kolejnych audycjach, bo tym kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Angelika Cieślowska, spółka Doraco. Wiktor Kamiński, Kasa Krajowa Skok. Dziękuję. Robert Kowalczyk, Kreatywni w Biznesie. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Żegna się również Jacek Naliwajek. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za poranek. Do usłyszenia.